nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
8 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, Przemek Woś, kłaniam się nisko. Dwójka gości na razie z nami. Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, dzień dobry. Witam
dzień
serdecznie.
Dobry.
Debiut pana w naszym programie, prawda?
Chyba nie.
Chyba nie?
Chyba nie.
Chyba nie? Dobrze, ale to chyba debiut, jeżeli chodzi o to, że jest pan tutaj ze mną.
Tak jest.
Paweł Rydzyński, ekspert z dziedziny transportu, między innymi kolejowego. Dzień dobry. Czekamy dzień jeszcze dobry. Na wicemarszałka województwa pomorskiego Ryszarda Świńskiego, który nam się lekko spóźnia, ale mam nadzieję, że za chwilę dotrze. Za mniej więcej miesiąc zmienia się rozkład PKP, rozkład kolejowy. Czego się możemy spodziewać na Pomorzu? Jak to będzie wyglądało? O tym dziś porozmawiamy. Czekamy na państwa uwagi, SMS-y, wnioski, pomysły, jak ten transport powinien w naszym województwie wyglądać. 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy. I długo nie musieliśmy czekać, ale to na razie pytanie do pana burmistrza Rumi o drogi. Witam serdecznie. Skoro już będzie burmistrz Rumi, to może odpowie na moje grzeczne pytanie. Kiedy znikną dziury w jezdniach, zęby można stracić, a nie mówię o tym, że można, co można zgubić jadąc samochodem. Mieszkanka Rumi od 56 lat, pani Joanna napisała. Panie burmistrzu?
Oczywiście drogi naprawiamy na bieżąco, ponieważ mamy fundusz remontowy, także zachęcamy do zgłaszania takich dziur, bo
nasi urzędnicy... Jest jakiś formularz w internecie? Można napisać?
Można normalnie na maila urząd@um.com.
A może warto zrobić jakiś taki formularz?
Także można na zdjęcie. Tak, zdjęcie wysłać też, także nie ma problemu, to wszystko u nas chodzi, zachęcamy do tego i wtedy szybciej te dziury są łatane.
To tyle o drogach, a teraz o kolei. Nie udało się rozstrzygnąć całego przetargu na przewozy pasażerskie w województwie pomorskim, tylko część została przez zarząd województwa zaakceptowana. Chodzi głównie o cenę. Paweł Rydzyński, to jest jakaś sytuacja, która może rodzić konflikt, kłopoty w najbliższej przyszłości, czy to jest tylko kwestia dotarcia stanowisk, zdaniem eksperta?
Żadnych problemów nie będzie to dla pasażerów rodzić. Trzeba pamiętać o tym, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która określa zasady organizacji i finansowania przewozów, takich jak przewozy kolejowe, jasno mówi, że transport kolejowy można organizować nawet bez przetargu. Wyraźnie jest to jasno w ustawie wskazane, że w przypadku przewozów kolejowych organizator, w tym przypadku samorząd województwa, może zlecić te przewozy wybranemu przez siebie przewoźnikowi bez organizowania przetargu.
Oczywiście, ale jeżeli to dobrze doczytałem, to sytuacja dotyczy wątpliwości ceny, tak?
No tak.
Zdaniem zarządu województwa propozycja była za drogę.
Przetarg został ogłoszony, dlatego że to jest druga możliwość, którą organizator może, jeżeli chce uzyskać korzystniejsze rozwiązania finansowe, ogłosić. No przetarg tak się rozstrzygnął, że oferent jedyny spodziewany, no bo nie ma innej spółki, która jest w stanie sprostać temu zadaniu obsługi przewozów aglomeracyjnych oprócz SKM-ki. No przewoźnik złożył wyższą cenową ofertę niż założyło województwo. W związku z tym pan marszałek stwierdził, że optymalnym rozwiązaniem jest unieważnienie przetargu i przystąpienie do negocjacji w trybie bez przetargu. To jest oczywiście wiadomo, że chodzi o pieniądze. Organizator z oczywistych względów wolałby wydać mniej niż więcej. Przewoźnik oczywiście chciałby zarobić więcej, ale jestem absolutnie przekonany, że te negocjacje szybko zakończą się, a pasażer na 100% nie odczuje tego problemu.
No i o wilku mowa i wilk jest. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Ryszard Świński, wicemarszałek województwa pomorskiego. Nie, o wilkach nie mówimy.
Przepraszam,
mówimy o marszałku. Panie marszałku, dlaczego ta część się nie udała, tego przetargu na przewozy regionalne? Ta cena rzeczywiście była nie do zaakceptowania? Czy to jest jeszcze kwestia tego, że próbujecie tu trochę przymusić SKM-kę do większej elastyczności finansowej, ekonomicznej?
Mamy świadomość oczywiście, kto pracuje na rynku, kto przedstawia ofertę przewozową. To nie jest wielka tajemnica. Ten przetarg został podzielony na dwie części. Ta jedna z tych części, o których państwo rozmawiacie, została rozstrzygnięta. Druga nie została rozstrzygnięta, dlatego że Szybka Kolej Miejska postanowiła położyć ofertę o kilka milionów większą. My się na to nie godzimy. Pokazujemy taki, a nie inny rozkład jazdy. Pokazujemy dobrą częstotliwość dla pasażerów. Wydaje nam się, jesteśmy nawet tego pewni, że po tylu latach doświadczenia ta cena, którą przedstawiliśmy, którą chcemy zapłacić za ofertę, jest wystarczająca.
To powiedzmy, przepraszam panie marszałku, powiedzmy o co chodzi. Ta druga część przetargu, która została rozstrzygnięta, to jest Gdynia-Słupsk, Ustka, Gdynia-Hel, Gdynia-Tczew, Smętowo, granica województwa, Laskowice Pomorskie, Bydgoszcz-Główna, Gdynia-Malbork-Elbląg, Olsztyn, tak?
No tylko to nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy zrozumie teraz, jeżeli chodzi o tą sieć połączeń. Ale rzeczywiście mówimy o tak zwanych połączeniach regionalnych.
Pan.
Nie, okej, mówimy o tych rozwiązaniach regionalnych. Jeżeli chodzi o to, o czym dzisiaj dyskutujemy, to są tak zwane połączenia aglomeracyjne, aczkolwiek szeroko pojęte, to znaczy Kościerzyna, Kartuzy w kierunku Gdyni, Gdańska, tak, ale też w kierunku patrz SKMK w kierunku Lęborka, tak? Czyli mówimy o Wejherowie, czyli o tej osi na linii 250, czyli aglomeracyjnej największej.
SKM chciała 54 milionów?
Tak? A my położyliśmy 50 milionów złotych.
Czyli o 4 miliony poszło.
I chodzi o 4 miliony. Wczoraj spotkaliśmy się w godzinach popołudniowych. Powiedzieliśmy, że dla nas ta cena jest absolutnie ceną stałą. Mam nadzieję, jestem nawet przekonany, że do 15 listopada Szybka Kolej Miejska znajdzie się w tych warunkach finansowych, które proponujemy. Zapewniam wszystkich pasażerów, nie będzie problemów z żadnym rozkładem jazdy, który ma wejść w życie od grudnia, to co Państwo mówicie. 15 listopada, tak jak przepisy nakazują, zostanie rozwieszony na wszystkich, czy też pokazany rozkład jazdy, ten, który będzie obowiązywał od 10 grudnia. Także uspokajam, wszystko będzie tak, jak miało być, to znaczy większa częstotliwość w szczycie 7,5 minuty, poza szczytem 10 minut. Dobry układ połączeń właśnie w tych godzinach najważniejszych dla pasażerów, bo wsłuchujemy się też w głos pasażerów.
Jeżeli dobrze doczytałem wyjaśnienie SKM-ki, to ich stanowisko jest takie, że linii, że tak powiem, kilometrów obsługiwanych ma być więcej kursów o 10%, a cena wzrosła tylko o 2,5%. Nie macie serca, panie marszałku?
No, serce chyba mamy, ale jeżeli mówimy też o wydatkach publicznych, a rozliczani za to jesteśmy, ja biorę to do siebie, to nasze wyliczenia i nasze ustalenia pokazują, że w kwocie 50 milionów Szybka Kolej Miejska powinna się znaleźć. Ja oczywiście rozumiem, że Szybka Kolej Miejska jest spółką. Rozumiem, że jest to podmiot, który będzie chciał generować przychody. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz, o której zapewne tutaj dzisiaj nie rozmawiamy, ale może pan redaktor tą drogą pójdzie. Szybka Kolej Miejska jest jedynym uczestnikiem w grupie PKP, która tak naprawdę przynosi zyski. W całej grupie PKP.
I chce przynosić jeszcze większe.
Chce przynosić jeszcze większe, ale nie do końca w układzie pieniądza publicznego. Tak? Znaczy są też inne możliwości, ale to zostawiam spółce do rozstrzygnięcia.
To dopytam jeszcze o szczegóły. Za chwilę burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Panie zadowolony z tego, jak pana miasto jest obsługiwane przez kolej, przez SKM-kę, przez przewozy regionalne?
Znaczy Szybka Kolej Miejska u nas dobrze funkcjonuje. Chcielibyśmy oczywiście, aby częstotliwość była większa, natomiast bez inwestycji, czyli rozbudowy o kolejne dwie nitki torów aż do Wejherowa, no tego po prostu nie da rady zrobić. Także z niecierpliwością czekamy na dużą inwestycję kolejową, która ma się zakończyć w styczniu 2023 roku, kiedy powstaną właśnie dwa dodatkowe tory, kiedy powstanie między innymi kolejny przystanek Rumia Biała Rzeka na wysokości Centrum Handlowego Auchan i będziemy mieli tą przepustowość znacznie większą, no i między innymi powstaną też w tym okresie czasu węzły integracyjne, czyli węzeł Janowo, na który czekamy, który będzie dawał bardzo duże możliwości zarówno zaparkowania samochodów, lepszego skomunikowania autobusami Rumi, czy dojazdem rowerem pod sam dworzec. Także to będą takie kluczowe inwestycje,
które zmienią. A jak mieszkańcy się do pana zwracają, to jeżeli chodzi o KMK i połączenia kolejowe, to na co najbardziej zwracają uwagę? Są jakieś takie momenty, w których rzeczywiście ta cierpliwość ludzka się kończy? Czy to funkcjonuje dobrze, a może po prostu funkcjonować tylko lepiej?
Aż takich wielkich skarg nie ma. Ponadto ja sam jeździłem przez wiele lat SKM-ką, także no, w niektórych godzinach jest ciasno, to nie oszukujmy się. Natomiast Szybka Kolej Miejska jest najlepszym chyba transportem teraz, który pozwala się po Trójmieście płynnie poruszać, bo w godzinach szczytu jednak samochodem w niektórych kierunkach jest ciężko.
Paweł Rydzyński. To rzeczywiście jest teren, który będzie rósł w tym mniejszym Trójmieście?
Będzie rósł. To widać na przykładzie innych miast wojewódzkich, innych dużych aglomeracji, gdzie jest dobrze rozwinięty transport publiczny, chociaż oczywiście u nas też jest bardzo dobrze rozwinięty. No mimo wszystko te ponad 40 milionów, które przewozi SKM-ka, o tym świadczy. Trzeba pamiętać o tym, że w województwie pomorskim jest najwyższy wskaźnik liczby podróży odbywanych średnio przez jednego mieszkańca. Doświadczenia uczą, że jeżeli jest wysoka częstotliwość kursowania powiązana z dobrym taborem, no oczywiście no ten tabor SKM-ki nie jest idealny, bo wiadomo, że że ona się opiera na kilkudziesięciu już letnich, ale mimo wszystko w większości zmodernizowanych pojazdach. Jeżeli do tego dochodzi duża gęstość przystanków, to co pan burmistrz mówił, nowy przystanek w Rumi, planowany jest nowy przystanek w Redzie. Jeżeli do tego dochodzi integracja taryfowa, która oczywiście też nie jest w Trójmieście idealna, ale jest, no to to wszystko oczywiście składa się na wzrost liczby pasażerów, co po SKMC, która miała taki dołek jakieś 5-7 lat temu, kiedy był obserwowany spadek, a przynajmniej brak wzrostu liczby pasażerów, to od no, dobrych 3 lat, a zwłaszcza od momentu uruchomienia 2 lata temu PKM-ki, no ten wzrost liczby pasażerów jest bardzo odczuwalny i myślę, że tendencja będzie dalej zwyżkowa.
Panie marszałku, jeszcze tu jest takie pytanie dotyczące tego odcinka od Słupska do Gdyni i dalej do Gdańska, no, bo tu też jest, są połączenia obsługiwane według jednej taryfy przez Polregio i SKM. Ale jest problem 2 biletów, zdaje się.
Ale będzie jedna taryfa, więc nie będzie...
Ale nie trzeba dokupować drugiego biletu?
Nie będzie problemu, także tutaj będzie honorowanie, jeżeli chodzi o przewoźników. Tak, bo tam...
Bo tam to, był to problem tego typu, tak, że trzeba było dokupić drugi bilet.
Tak jest, ale dlatego mówię, że tutaj ta kwestia będzie rozwiązana. Ale poszedłbym jeszcze, odpowiadając też na wszystkie maile czy SMS-y, które pan redaktor dostaje, ale...
Przyszło jeszcze więcej.
Domyślam się. I są ciepłe zapewne i są chłodne, to też mam tego świadomość. Ale to warto chyba powiedzieć w tym studiu, bo ja pamiętam nasze rozmowy również z panem redaktorem, ale nie tylko... 7 lat temu, 6 lat temu, kiedy startowaliśmy z różnymi pomysłami, konsekwentnie podejmowane decyzje dzisiaj się spłacają. To dzisiaj widać wyraźnie. Znaczy nie daliśmy się ponieść jakimś emocjom, które swego czasu były. Czytaliśmy różne opinie w tej
Ale
sprawie.
Ale mówi pan emocje, żeby rozbudowywać coś,
emocje,
czy żeby
emocje związane z
realizować
tym, czy,
swój plan?
Tak jest. Czy dobrze realizujemy plan, który wtedy założyliśmy? Dzisiaj widać wyraźnie to, co zresztą pan Rydzyński powiedział, że 27 podróży w roku. Średnia liczba, a może cyfra tak naprawdę, podróży w kraju to 5 tak naprawdę, bo taka jest średnia. Dzisiaj na Pomorzu...
Czyli jesteśmy 5-krotnie lepsi niż kraj?
I to rośniemy...
Średnia ogólnopolska.
Z roku na rok rośniemy. To drugie co do wielkości liczba przewożonych...
Ale to jest pana zdaniem dowód na to, że jak się daje fajną ofertę, to ludzie zostawią samochód?
Myślę, że to jest to, co kiedyś powiedzieliśmy, że stawiamy na transport publiczny i robimy wszystko wokół transportu publicznego. Pan burmistrz podniósł kwestię tych elementów, które dzisiaj idą, czyli rozbudowa układu chociażby na 250, czyli linii w kierunku północnym.
Ale to trochę nie zależy od samorządu województwa, tylko od Ministerstwa Infrastruktury, od PKP, PLK.
To proszę mi pokazać, która inwestycja prowadzona przez Ministerstwo Infrastruktury w ostatnich latach spowodowała taki wzrost liczby pasażerów. Jak pan mi w tej chwili powie... A to ja panu powiem o inwestycjach, które prowadził i prowadzi samorząd regionalny.
No, to też był niezłą inwestycją, jeżeli
no
chodzi
o
zakup taboru.
Ale my dzisiaj mówimy o zupełnie
o infrastrukturze pan mówi.
Ale my mówimy o czymś zupełnie innym. Okay. To nie wchodzi w grę, jeżeli chodzi o te wyliczenia, nazwijmy to statystyczne. Ale statystykę zostawię z boku. Mówię o tym, że temat Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, kwestie związane z rewitalizacją linii kolejowych, bo proszę o tym nie zapominać, bo dzisiaj się koncentrujemy, ale pana audycja przecież nie dotyczy tylko aglomeracji, a przede wszystkim poza aglomeracją. Proszę pamiętać o linii kościerskiej, o linii helskiej, bo to też trzeba powiedzieć. Dzisiaj modernizujemy linię 207, czyli też z Grudziądza do Malborka.
I 405.
Mówimy o 405, pana ulubionym układzie komunikacyjnym.
Jednej z dwóch ulubionych. No.
Wiem. Idąc dalej... Pomorska Kolej Metropolitalna, bo zapewne o tym warto powiedzieć, to trzeba głośno i wyraźnie
mówić. Do tego też dojdziemy jeszcze.
To dobrze, to tylko skoncentruję się na tym, co wcześniej było powiedziane. Rzeczywiście z roku na rok liczba pasażerów przewożonych rośnie i rzeczywiście tak będzie również we współpracy czy z udziałem tych linii 248 czy 253 na Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej. Panie marszałku, teraz oddajmy trochę też głosu słuchaczom. SMS-y pod 603-06-06-06. Kiedy zostanie wybudowany parking na przystanku PKM Gdańsk-Rębiechowo? Bo za chwilę zabraknie miejsc na chodnikach, napisał pan Mariusz, panie marszałku. Co możemy z tym zrobić?
No tak, ale to jest troszeczkę też kierunek tego pytania, to kierunek do gminy czy do miast. Żukowo współpracuje z miastem Gdańskiem. Mam nadzieję, że ten parking w ciągu półtora roku, jak mnie pamięć nie myli, roku.
Powstanie?
Powstanie, tak. Czyli, ja tak szybko gdzieś tam...
Czyli do końca 2018 będziemy mogli już uznać sprawę za załatwioną?
Cywilizacja. Cywilizacja, tak
dobrze.
Jest.
Dobrze, czyli jest dobrze. Kolejny SMS. Pociąg SKM na trasie Gdynia-Cisowa-Gdańsk są dość długie, a z Lęborka-Wejherowa-Rumi do Gdańska krótkie i zatłoczone. Te zaczynają się w Rumi, często nie odjeżdżają w ogóle. SKM Tabor i infrastruktura są w złym stanie. Kupuje się niewłaściwy tabor. To nie tabor miejski, napisał ktoś z państwa. Pan się zgadza z tym?
No tak, ale w tym zdaniu zdaniu rozbudowanym z trzema orzeczeniami, no jest pięć wątków, więc ciężko się...
Krótkie, długie składy. Rozumiem, że to zależy od liczby pasażerów?
Nie jesteśmy... Tak, gdybyśmy mieli, tak jak... Oczywiście, ja uważam i to powiem, myślę, że ja to mówię też głośno, naszym problemem w województwie pomorskim jest kwestia taboru. Tak, to jest prawda. Podjęliśmy decyzję, aby zmienić regionalny program operacyjny. Taki wniosek złożyłem do zarządu województwa i został on zaakceptowany. W najbliższym czasie, w kilkunastu miesiącach, kupimy nowe pociągi, najprościej mówiąc. Nie będzie to taka ilość, która zadowoli i te problemy, o których właśnie przed chwilą pan powiedział, rozstrzygną.
A ile będzie tych składów?
Chcemy na dzień dobry kupić 7 nowych pojazdów, tak?
Dzisiaj to są szynobusy?
Nie determinujmy tego, robimy studium wykonalności.
Aha. Czyli to nie jest rozstrzygnięte, tak. To szynobusy, nie, czy nie składy jakieś inne, tak?
Nie, nie jest rozstrzygnięte, tak, bo proszę zwrócić uwagę, że ten rynek kolejowy, czy te potrzeby też się zmieniają. No, piłkarskim żargonem mówiąc, czytamy grę, tak? Znaczy patrzymy, co jest potrzebne na...
Ale taktyka jest... Jakaś?
Jest. Pomysł jest. Pomysł jest. Nie defensywny, naprawdę ofensywne podejście do
czyli
do kwestii.
Gramy tylko trzema obrońcami, mówiąc krótko.
Ale dobrymi.
Dobrymi.
I dlatego rzeczywiście kupując ten tabor, czy myśląc o tym taborze, biorąc pod uwagę też, i proszę zwrócić uwagę, na uwarunkowania producenckie, to co się dzisiaj dzieje na rynku, to zapewne nasi eksperci też mogą o tym powiedzieć, jest problem z zakupem taboru.
Ten Ale rynek, to chodzi o czas oczekiwania?
No i to, kto może oferować produkt. Tak, to też jest problem. No nie chcę tutaj mówić o tym, co się dzieje w przemyśle dzisiaj taborowym, ale rzeczywiście z tym jest problem i to jest trochę tak, że była taka trochę posucha na rynku. To znaczy nie było tych zamówień. Kiedyś było bardzo dużo, firmy się na tym poślizgnęły. Dzisiaj jest tak, że ten rynek troszeczkę ma problemy z dostarczaniem pojazdów.
Czyli ma zadyszkę, krótko mówiąc.
Delikatnie
nie nadąża z produkcją. Tak jest, Paweł Rydzyński?
Tak, tak jest. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na inną, drobną, ale moim zdaniem bardzo istotną rzecz. SKM-ka w zeszłym roku pozyskała dwa pojazdy Impuls. To były pierwsze nowe, elektryczne, zakupione przez tę spółkę samodzielnie.
Wyglądają bardzo efektownie.
One są bardzo efektowne.
Tak?
Ale czy efektywne?
Efektywne też są. One są pod wieloma względami bardzo udanym pojazdem. Zresztą Impuls to jest z takiego technicznego punktu widzenia, branża o tym mówi, bardzo udany pojazd. Tak? On będzie służył SKM-ce przez wiele lat. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na istotną rzecz, nad którą warto się pochylić przy okazji następnych zakupów taborów, mianowicie o aranżacji wnętrza. Te pojazdy są idealne, ale one są idealne do ruchu o charakterze regionalnym. Dlatego, że one mają mało stosunkowo miejsca dla osób stojących. Przy SKM-ce, gdzie charakterystyczną sytuacją jest duża liczba krótkich podróży na kilkanaście minut, powinno być miejsca siedzące powinny być aranżowane w podobny sposób jak w metrze. Przy oknach z dużą liczbą przestrzeni dla osób stojących po środku.
I tutaj musimy zrobić niestety pauzę. Pan marszałek zapisał 25 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o transporcie kolejowym na Pomorzu.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 26 minut godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o kolei na Pomorzu. Wicemarszałek województwa Ryszard Świlski. Witamy ponownie. Burmistrz Rumi Michał Pasieczny i Paweł Rydzyński, ekspert z dziedziny rynku transportowego. Panowie, masa SMS-ów przyszła, głównie do pana marszałka. Panie marszałku, musi pan to wziąć na klatę, jak to się mówi kolokwialnie.
Tylko czy dam radę.
No, zobaczymy. Czemu SKM-ki nie jeżdżą do Pruszcza?
No to, SMS. Dla mnie to jest bardzo trudne pytanie i trudna odpowiedź jako pruszczanina. Ma pan rację, rzeczywiście swego czasu namawiałem samorząd miejski Pruszcza Gdańskiego, burmistrza, do tego, żeby zaangażował się finansowo w projekt szybkiej kolei miejskiej. To miasto zrobiło, dokapitalizowało spółkę. Tak, dzisiaj szybka kolej miejska nie jeździ w relacji Pruszcz Gdański. Ale
a to będzie?
Ale uwaga, bo to jest konsekwencja tego, jak te połączenia komunikacyjne przewozów regionalnych i szybkiej kolei miejskiej wyglądały, bo to trzeba powiedzieć w czasie przeszłym. Mhm. Niestety nie udało się zrobić dopełnienia tych połączeń w relacji do Tczewa, bo to tak trzeba powiedzieć. Znaczy, były takie momenty, gdzie podjeżdżały pociągi szybkiej kolei miejskiej i przewozów regionalnych, a we właściwym momencie, kiedy była taka potrzeba, nie podjeżdżał żaden. My też odpowiadamy za ten układ połączeń. No i podjęliśmy swego czasu decyzję, rzeczywiście, po długich dyskusjach, że szybka kolej miejska jednak nie będzie w tej relacji pruszczańskiej, nazwijmy to, jeździła. Czy będzie SKM-ka jako SKM-ka jeździła do Pruszcza? Nie odpowiem na pytanie ani tak, ani nie, bo to nie jest kwestia tego, czy taki przewoźnik będzie jeździł, tylko w jaki sposób będą poukładane przewozy w całej aglomeracji i poza nią. I czy to będzie, czy to będą przewozy regionalne, czy szybka kolej miejska. Naszą intencją, i pan Paweł Rydzyński o tym powiedział, rzecz najistotniejsza, która stoi przed nami wszystkimi na Pomorzu, to integracja systemu transportowego. Absolutnie to jest numer jeden. My możemy mówić o rewitalizacji linii, możemy mówić o Sierakowicach, możemy mówić o pociągach, o wszystkich innych rzeczach. Jeżeli nie będzie takiego układu jednolitego, to dla mieszkańca Pruszcza Gdańskiego nie będzie miało znaczenia, czy to podjeździe pociąg szybkiej kolei miejskiej w barwach takich, a nie innych, czy pociąg przewozów regionalnych. To jest sedno tematu. Dzisiaj SKM-ka nie będzie dojeżdżała do Pruszcza Gdańskiego, bo nas dzisiaj na to nie stać, jako samorządu regionalnego, na wydatkowanie dodatkowych pieniędzy poza tymi, które dzisiaj mamy, a takie by trzeba położyć na stół.
Paweł Rydzyński.
Oprócz tego, co mówi pan marszałek, tam jest jeszcze gigantyczny problem infrastrukturalny związany z brakiem przepustowości linii do Pruszcza. Tak jak żeśmy rozmawiali o planowanej, już zaplanowanej budowie nowych torów aglomeracyjnych do Rumi i do Wejherowa, które rozwiążą problem po tamtej stronie aglomeracji.
Dodatkowy tor? Potrzebny?
Dwa tory. Znaczy do Pruszcza jeden przynajmniej, ale wydaje się, że są potrzebne dwa, bo ja przypomnę, jak było jeszcze niedawno, a teraz w zasadzie niewiele to się różni, ale jak było jeszcze niedawno, kiedy do Pruszcza jeździła SKM-ka. Rozkład konstruowany był w taki sposób, że z Gdańska Głównego pociągi w stronę Pruszcza i Tczewa odjeżdżały na przykład w taki sposób. 15.05 przewozy regionalne, 15.10 przewozy regionalne, 15.15 SKM-ka, a potem było 40 minut przerwy. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie jechały na przykład dwa albo trzy pociągi Intercity.
Dalekobieżne.
Tak, po prostu tam nie ma jak zmieścić i nie ma w jakiś inny sposób ułożyć rozkładu jazdy, bo wiadomo, że pociąg regionalny, pociąg SKM jedzie wolniej, pociąg Pendolino przejeżdża trasę do Tczewa w 15 minut. Dopóki nie będzie tam, przynajmniej do Pruszcza, torów całkowicie pozwalających wydzielić ruch aglomeracyjny, czyli tam przedłużyć linię SKM-ki, do tego momentu nie ma co liczyć na poprawę oferty
i
na tamtej
tak samo
trasie.
Jest
a potencjał jest gigantyczny.
A tak samo jest w Rumi, Michał Pasieczny. Pan też to widzi, że bez tej rozbudowy to właściwie nie ma pan co stukać do wicemarszałka Świlskiego, żeby tych kursów było więcej?
Oczywiście, w Rumi to też jest widoczne, natomiast my mówimy o odcinku aż do Wejherowa, bo to jest taki spójny w tym momencie cały system. Natomiast my, nie patrząc na to, staramy się doprowadzić coraz więcej autobusów do dworców kolejowych.
A one są skorelowane z odjazdami pociągu? Czy to różnie bywa? Wciąż jeszcze wysiadając z pociągu widzimy, jak odjeżdża autobus i możemy mu najwyżej pomachać.
Nie, no powinno być to skorelowane.
Ale powinno,
tak,
czy
tak,
jest?
Powinno. W tej chwili nie wiem, czy dokładnie jest, to głowy nie dam, natomiast kolejna linia autobusowa powstała.
No dobrze. Kolejne SMS-y, panie marszałku. Co ze Słupskiem? Już teraz nie można dojechać do Gdańska, napisał pan Andrzej. I czy jest szansa na rozbudowę PKM-ki na południe, obejmując Straszyn i Pruszcz? Kiedy PKM dojedzie do Kolbut? I kolejny SMS. Mieszkam na Żabiance, pracuję na Oruni. Bardzo chciałabym dojeżdżać kolejką i czy to możliwe? Panie marszałku. Te wszystkie trudne pytania do pana.
Ja myślę, że każdy z nas by chciał jak najbliżej mieć do środka transportu publicznego, ale na poważnie odpowiadając, nie za bardzo rozumiem pierwsze pytanie dotyczące Słupska. Znaczy nie rozumiem. Jakby autor doprecyzował, to wtedy...
To jest to krótkie to jest pytanie. Mogę zacytować.
Okej, okay, to ja myślę, że ja się skoncentruję, czy też na Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Próba wykonania studium takiego dla połączenia gminy wiejskiej Pruszcz, gminy Kolbudy, miasta Pruszcza, bo mówimy o relacji w linii 229, bo kiedy mówimy o Straszynie, Kolbudach i tak dalej, to mówimy o tym układzie kolejowym. Taka próba była swego czasu podjęta. Dzisiaj samorządu regionalnego, jeżeli chodzi o rewitalizację tej linii, ale to też warto, żeby osoby, które o tym mówią, trochę zamknęły oczy i zobaczyły, jak ta linia przebiega i gdzie ona przebiega, w jakim ona obszarze przebiega. Jakie koszty by należało ponieść, żeby tę linię zrewitalizować. Ona przebiega tak naprawdę, już nie powiem, że przez centrum miasta, no, z całym szacunkiem dla Kolbut, dla Straszyna czy dla Pruszcza Gdańskiego, ale ona przebiega w takim układzie zabudowanym, że cena, koszt rewitalizacji tej linii jest przeogromny. To są pieniądze, których ja dzisiaj nie jestem w stanie nawet...
A jak pan na drugiej szali położy to, że te gminy się rozwijają, że ludzie się wyprowadzają często z miast i mieszkają właśnie w kolbudach?
Zgadza się, ale ja
to,
często...
To nie widzi pan
ja,
tego
tak, ale ja często od mieszkańców kolbu, tak, ale ja często od mieszkańców kolbu słyszę, że wyprowadziliśmy się do kolbu po to, żeby mieć ciszę i spokój i nostalgię. Mamy samochód, dojedziemy wszędzie.
Ja ale jedni chcą ciszę, a drudzy są kolejki.
Ja to rozumiem, ale ja bym chciał chodzić po ziemi i być tutaj obiektywnie postrzegany. To znaczy dzisiaj możliwości rewitalizacji tej linii po prostu nie ma. To trzeba sobie dzisiaj jasno i wyraźnie powiedzieć. Jeżeli chodzi o dostęp mieszkańców Straszyna, Kolbud czy Pruszcza Gdańskiego, na przykład do Gdańska jako miejsca pracy, aczkolwiek niekoniecznie, bo ten rynek pracy się przesunął na południe, czy też tak jak pan burmistrz mówi, w jego stronę, to dzisiaj nie ma, aglomeracja nie stanowi jądra miejsc pracy. Tak? Jest studia, nauka, owszem, ale miejsca pracy są gdzieśkolwiek indziej, ale odpowiadając na pytanie, dzisiaj nie ma problemu takiego dojazdu do, na przykład do Gdańska. Znaczy, budowa, rewitalizacja tej linii kolejowej sama w sobie no, nie jest takim antidotum na jakieś
zło. Pytania z Kolbud. Jeżeli Gdańsk już nie ma kłopotu. Dlaczego tak samo w PKM nie ma żadnych uchwytów dla stojących? Dlaczego napisał pan Mariusz? Nie wiem, czy się z tym zgodzić, czy nie, ale...
To jesteśmy trochę tak, pan Paweł Rydzyński o tym powiedział, myślę, że jesteśmy ofiarą sukcesu. To znaczy dzisiaj zajmujemy się uchwytami w pociągu, zajmujemy się kolorystyką pociągów, tym, czy dobrze działa klimatyzacja. Jeszcze 7, 6, 5 lat temu i dobrze, mówiliśmy o zupełnie czymś innym. Czy w ogóle na przykład Pomorska Kolej Metropolitalna zafunkcjonuje? Dzisiaj wiemy, że funkcjonuje. Jeżeli są tego typu problemy, no ja nie powiem, że je rozwiązujemy. Jedni mówią, no nie chcę podnosić tego tematu, bo to jest temat rzeka. Kwestia rowerów, przewozu rowerów, tak? I tak dalej, i tak dalej. To jest dyskusja na kilkanaście godzin.
No ale to też
godzin.
Prawidłowy chyba kierunek, bo jeżeli uchwyty są potrzebne, to powinny być. Czy miejsca na rowery, jeżeli powinny być, no to
tak,
też.
Tak.
Ja rozumiem, różna skala problemu.
Dobrze,
ale
dobrze.
Paweł Rydzyński.
Ten problem, o którym panowie, że się przed chwilą rozmawiali, czyli problem braku uchwytów, to jest pośrednio kwestia tymczasowości obecnego rozwiązania. Szynobusy, które kursują na PKMC, będą kursować po tej linii tylko przez kilka najbliższych lat do momentu jej zelektryfikowania. To nie jest tabor, biorąc pod uwagę, to nie jest tabor przeznaczony do przewozów aglomeracyjnych. Musimy poczekać, aż będzie elektryfikacja, pojawi się tam inny tabor dedykowany przewozom aglomeracyjnym i wtedy te umowne miejsca na uchwyty
się pojawią. A jaki to powinien być tabor?
Dzisiaj? Tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, a propos tych impulsów na SKMC. Z dużą, co teraz widać, tak? Z dużą
czyli
liczbą...
Ala metro.
Tak, oczywiście.
Czyli mniej do siedzenia, więcej dostania.
No tak, ale trzeba przypomnieć, no, zresztą pan Paweł Rydzyński absolutnie to podkreślił. Proszę zwrócić uwagę na to, jaką trasą jest trasa 248, czyli Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Niektórzy mówią, że jest to górzysta trasa. Znaczy mówimy o tym, co się dzieje w kierunku Kartuz, w kierunku Kościerzyny. I rzeczywiście dzisiaj bez elektryfikacji, którą mamy w planie, to też przypominam i potwierdzam, elektryfikacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, tych rozwiązań nie będzie.
Ale też pojawiają się tu SMS-y o tym, że te pociągi są zapchane z Kartuz na przykład. Jest możliwość, żeby jeździły tam większe składy?
Jeżeli chodzi tak o dedykowanie to, czy to ma być pociąg dwu- czy trzyczłonowy, mam nadzieję, że na bieżąco w tych godzinach szczytu, w tych najtrudniejszych momentach, czyli tak najlepszych, tych korzystnych sprzedażowo godzinach, uda nam się ten problem rozwiązać. Łącznie właśnie z szybką koleją miejską, która... Jestem operatorem na tej linii. Znam te problemy, wiem, o czym rozmawiamy. Ale to jest kwestia, o której też powiedziałem. Potrzebujemy więcej składów. Jeżeli będziemy mieli tych składów więcej, to tych problemów będzie mniej, o których pan redaktor teraz powiedział.
Michał Pasieczny? Też tłok w pociągach z Rumi?
Tak, oczywiście.
Panie marszałku, nie tylko do Kartuz. Rumi też.
No tak, SKM-ka przewiozła, co zresztą powiedzieliśmy, ponad 40 milionów pasażerów, dokładając do tego z 8,5, może 9 milionów pasażerów przewozów regionalnych. Dokładając jeszcze ten ruch, który mówiliśmy z relacji PKM-ki, chociaż tak nie lubię mówić, bo PKM-ka jest pewnego rodzaju produktem, a tak naprawdę już jest w życiu, że tak powiem, transportowym trochę inaczej postrzegana. To jest wolumen, no, z którego jesteśmy zadowoleni, ale mamy świadomość tego, że oczekiwania transportowe są coraz większe.
SMS-ów przychodzi masa, do nich wrócimy za chwil kilka, za 17 minut, godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 13 minut 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego, burmistrz Rumi Michał Pasieczny i Paweł Rydzyński, ekspert transportowy, są naszymi gośćmi. Sypią się SMS-y od Państwa. Witam, pytanie do pana Michała Pasiecznego. Kiedy rozpocznie się budowa tunelu na Janowie i kiedy nowy UM Rumia?
Czyli węzeł integracyjny Janowo.
To odpowiada pan burmistrz teraz.
Tak jest.
No właśnie.
Jest obecnie projektowany. Mamy nadzieję, że pozwolenie na budowę uzyskamy w okolicach marca przyszłego roku. No i niezwłocznie ogłosimy przetarg i chcielibyśmy przed wyborami samorządowymi pierwszą łopatę wbić. Także
to pełen sukces będzie.
Każdemu na tym
no,
by
myślę,
zależało.
Że tak.
Natomiast
a ten tunel, panie Pawle, to rzeczywiście jest coś, co tam poprawi sytuację?
No, każde bezkolizyjne skrzyżowanie poprawia jakość transportu, czego najlepszym przykładem, no tutaj delikatny uśmiech do pana prezydenta Szczurka i władz Gdyni, no dwa bezkolizyjne skrzyżowania, o które błagają mieszkańcy Gdyni i północnej jej części, czyli okolice stacji w Chylonii, tak, które od lat są potrzebne, a na razie się kierowcy tego nie mogą doczekać.
Trzeba być cierpliwym. I kolejne SMS-y, tym razem chyba do pana marszałka, tak czuję. Co z rozwojem połączeń do Słupska i dalej po remoncie linii Kępice-Miastko? I jest suplement do tego pytania o Słupsk. Czego pan marszałek nie rozumie? Do Gdańska w sobotę nie dojedziesz bezpośrednio, jak rozumiem, i nie wrócisz. A przesiadać to nie się pan marszałek przesiada, napisał nasz słuchacz.
No to myślę, że słuchacz już no, tak odpowiedział, co mam odpowiedzieć. No, ale
jest szansa na bezpośrednią SKM-kę ze Słupska do Gdańska Głównego?
Przewozy regionalne będą realizowały
w taryfie SKM-ki, tak?
Kierunek Słupsk. Oczywiście ja rozumiem, że chodzi o to, że ktoś, kto dojeżdża do punktu A szybką koleją miejską, potem w kierunku Słupska musi się w jakimś momencie przesiąść, tak? Znaczy w takim czy innym, bez względu na to, jaka to jest stacja. No to rozumiem, no ale te oczekiwania pasażerów, no nie wiem, że są dla niektórych bardzo duże, dla niektórych małe. Oczywiście chodzi też o skorelowanie.
Panie marszałku, może po prostu pokazujecie, że można i oczekiwania rosną.
No. Mam tego świadomość, o tym powiedziałem, tak, że to jest cena też pewnego jakiegoś sukcesu, ale ja z wielką pokorą podchodzę do tych głosów, które dzisiaj słyszymy. Jeżeli chodzi o zachodnią część województwa, nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować, ale proszę też zwrócić uwagę, że nie wszystkie, i to też podczas dzisiejszej audycji tego nie opiszemy, bo to jest problem chociażby Kępic czy całej zachodniej części
i Ustki, zdaje się,
tak, i województwa, o której pan doskonale wie, że to nie jest tak wszystko na naszych barkach, to znaczy, że nie wszystko jesteśmy w stanie jako samorząd regionalny zrobić, bo tak naprawdę ja rozumiem również nasze starania i to, co robimy, chociażby wykorzystując pieniądze województwa pomorskiego, ale tak naprawdę adresatem pewnego rodzaju tych próśb, żądań powinny być też polskie linie kolejowe. No nie tylko samorząd regionalny, bo my nie jesteśmy właścicielem torów, my nie jesteśmy właścicielem linii kolejowych. To, że wybudowaliśmy linię kolejową jako jedyni w tym kraju, bo nikt wcześniej w ciągu 50 lat tego nie zrobił, nie oznacza, że teraz my mamy budować w całym województwie linie kolejowe. No troszeczkę też musimy spojrzeć na to z innej perspektywy, więc no nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić, bo nie wszystko potrafimy zrobić, pokazaliśmy, ale nie oznacza to, że jesteśmy w stanie wszystko zrobić również chociażby w tych
No to będzie za chwilę kolejne pytanie o nową linię kolejową, ale jest też pytanie o Rumię. Dobre światło na peronie 2 i w zejściu podziemnym potrzebne od zaraz, panie burmistrzu. Pan też nie jest zawiadowcą jakby tej infrastruktury, mówiąc krótko, ale PKP w ogóle reagują na państwa jakieś uwagi, jeżeli chodzi o samorząd? Bo rozumiem, że mieszkańcy naturalnie kierują te uwagi do samorządu, no bo do gospodarza miasta, a skoro dworzec kolejowy jest na terenie miasta, no to wiadomo, że do burmistrza, no. Krótko.
Znaczy myślę, że współpraca z PKP nie jest najgorsza, ponieważ my swego czasu walczyliśmy o to, żeby się niektóre dalekobieżne pociągi zatrzymywały, bo Rumia w pewnym momencie była wykluczona. Tutaj mieszkańcy bardzo mocno się też zaangażowali i to zostało przywrócone. Także ja bym tak nie narzekał.
Nie narzekałby pan. To zobaczymy, jak zareagujemy z tym światłem. Sprawdzimy za czas jakiś. A co ze Starogardem? Pyta jeden ze słuchaczy. Paweł Rydzyński może tym razem. Tam jest sens zwiększać przepustowość linii,
nie,
liczbę kursów?
Przepustowości nie, bo tam akurat nie ma problemu z przepustowością na linii, która przechodzi przez Starogard. Ona jest dwutorowa, ruch nie jest za duży, więc tam można byłoby umownie więcej pociągów zrobić. Natomiast ze Starogardem jest problem, bo Starogard by bardzo chciał jeździć bezpośrednio do Gdańska, na pewno w większej ilości pociągów niż w tej chwili. W tej chwili tak naprawdę jest jeden pociąg, no jeszcze jeden Intercity, tak, ale tak przewozy regionalne, którym pasażerowie pasażerowie jeżdżą, to jest tylko jeden bezpośredni pociąg Chojnice-Gdynia. Tutaj jest inny problem. Problem polega na Tczewie i na konieczności zmiany kierunku w Tczewie, czasochłonnej, skomplikowanej logistycznie, jeżeli pociąg jest obsługiwany lokomotywą, która musi objechać ogromną stację w Tczewie. Tutaj rozwiązaniem może być, chociaż oczywiście wiadomo, to jest bardzo ambitny projekt infrastrukturalny, inwestycyjny na kiedyś tam, na przyszłość, albo udrożnienie łącznicy, która omija stację w Tczewie i pozwoliłaby bezpośrednio z Gdańska do Starogardu pojechać bez konieczności przejazdu przez Tczew, no ale wtedy traci się 60-tysięczne miasto generujące duży ruch pociągów, albo, chociaż to oczywiście już jest totalnie przyszłościowy pomysł, wybudowanie łącznicy, która okrążyłaby Tczew od południowej i zachodniej strony.
A ile to kilometrów?
Około 4, która pozwoliłaby, jadąc, tak obrazowo powiem, tak, niech słuchacze sobie to wyobrażą, pociągiem, jadąc z pociągiem od strony Gdańska, zajeżdża się do Tczewa i wyjeżdża się dalej prosto linią w stronę Laskowic Pomorskich, tuż za centrum Tczewa, tam gdzie mógłby jeszcze powstać nowy przystanek pod wiaduktem na Wojska Polskiego, wybudowana nowa łącznica, która okrążyłaby Tczew, od, tak jak mówię, od południa i od zachodu i połączyła się od strony zachodniej z istniejącą linią do Starogardu. Dzięki temu pociąg mógłby z Gdańska do Starogardu i do Chojnic jechać bez zmiany kierunku w Tczewie. Oczywiście to są koszty, chociaż no nieduże.
No 4 kilometry to nie brzmi jakoś wstrząsająco.
Chociażby budowę linii PKM. To jest oczywiście pomysł na kolejne lata, ale podrzucam.
Ale kiedy pan Paweł powiedział o linii PKM, ja myślę, że warto też, panie redaktorze, wykorzystać to miejsce, bo trochę pan o tym mówi, a tak trochę przyczajony siedzę, żeby pan ten wątek pociągnął, a widzę, że pan nie pociągnął.
Pociągnąłem.
Ja pociągnę pociągiem dalej w kierunku Gdyni, czyli dwa nowe przystanki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
O właśnie.
No właśnie, czyli Karwiny i Stadion. Mieliśmy przyjemność z panem burmistrzem ostatnio być na derbach.
Właśnie, zacytuję pytanie, kiedy częściej na tym przystanku będzie stawiał pociąg niż raz na godzinę?
Ale to zacznijmy tam jeździć.
No
tak, ale
stadion.
To dajcie państwo nam szansę najpierw ten stadion, delikatnie powiem, odpalić, tak? Znaczy, no niech on ruszy.
On jeszcze nie odpalił?
No za chwilę odpali, tak? Za chwilę otwarcie tego właśnie przystanku na Karwinach i na stadionie. Tak, wykorzystaliśmy ten nasyp, który tam jest, wykorzystując również ten potencjał, który mam nadzieję szybko nam się, no nie powiem, że zwróci, ale rzeczywiście w połączeniach transportowych, kolejowych będzie miał swoją wartość dodaną. Plus do tego to, o czym warto powiedzieć, tego projektu nie miało być teraz tak naprawdę, że miał być po 2020 roku, mówię o tych dwóch nowych przystankach i to warto powiedzieć. Znaczy, naszymi staraniami udało się Komisję Europejską przymusić, trochę szczerze powiem, do tego, żeby taką zgodę wydano i siłą rozpędu budujemy i kończymy budowę dwóch przystanków. Dlaczego chociażby Karwiny? Bo to pan burmistrz podnosi.
No to jest pytanie Paweł, właśnie, że...
Dlaczego Karwiny? Bo Karwiny będą rozwojowym miejscem, tak? Będą tym węzłem,
jest pytanie, panie marszałku,
węzłem integracyjnym.
Na moment pauza. Czy w nowym rozkładzie jazdy PKM po otwarciu przystanku Gdynia-Karwiny przewiduje się możliwość powrotu z Wrzeszcza do Gdyni po godzinie 19, bo teraz jest tragedia i nie ma połączeń?
Mam świadomość, że każdy patrzy na rozkład jazdy tak, jak jemu by pasowało z powrotu z danego miejsca. Mam absolutnie tego świadomość. Ale ja dzisiaj muszę też powiedzieć, że tutaj, w tym studio, byłem namawiany i się zgodziłem kilka lat temu na zwiększenie liczby połączeń komunikacyjnych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na lotnisko wczesnym porankiem i powrót bardzo późno. I kogo woziliśmy? Powietrze. Woziliśmy powietrze. Dzisiaj musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w rozkładzie jazdy, jaka będzie częstotliwość, ilu pasażerów będzie wsiadało, żebyśmy tak naprawdę racjonalnie wykorzystali
połączenia. Początek będzie delikatny, mówiąc krótko.
Spokojny. Tak, spokojny, tak, żeby to racjonalnie poukładać na
przyszłość. Paweł Rydzyński, bo jeszcze jest pytanie o kolej czeka na linię Bytów-Kościerzyna.
Ja osobiście jestem sceptyczny wobec tego połączenia. Moim osobistym, prywatnym zdaniem, chociaż pewnie jestem w mniejszości, to połączenie wystarczyłoby zrobić w taki sposób, żeby na trasie Bytów-Kościerzyna kursowały autobusy zintegrowane taryfowo z pociągami. Po prostu szybka przesiadka w Kościerzynie, powstaje węzeł przesiadkowy i to będzie to bardziej wystarczy. Korzystne przez drogę krajową 20.
I ostatnie dwa zdania o tym, co mówi pan marszałek, czyli tak, o Karwinach.
O karwinach pośrednio, tak. Ja osobiście myślę, że to też pan marszałek ma podobne zdanie do pociągów PKM, SKM, PKM kursujących na odcinku pomiędzy Gdańskiem i Gdynią powinny dokładać się samorządy miejskie. To też by w dużej mierze rozwiązało problemy finansowe, bo wiadomo, że kolej kosztuje. A oczywiście z punktu widzenia prawnego za organizację tych połączeń wykraczających poza granicę dwóch powiatów odpowiada marszałek i marszałek z tego powodu finansuje, ale historia współczesna zna przykłady, gdzie samorządy miejskie, chociaż nie zawsze jest to ich obowiązkiem, dokładają się do organizacji kolei.
Złożyliśmy taką propozycję między innymi panu prezydentowi Gdyni.
Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Pan burmistrz Rumi się nie sprzeciwia, widzę, także chyba też będzie jakaś współpraca. Bardzo dziękuję.
Bardzo się cieszę.
Wszystkich tematów pewnie nie wyczerpaliśmy. Wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski. Dziękuję bardzo. Burmistrz Rumi Michał Pasieczny i Paweł Rydzyński, ekspert transportowy. Przemek Woś, kłaniam się i do usłyszenia za tydzień.
Do widzenia.